Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam i witam wszystkich widzów telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych. Maryja naszą Królową, 306 warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. No i dlatego już się domyślam, kto jest gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych. Więc witam tak tu po kolei. Jest ojciec Kamil Szusta, który jest, myślę, bardzo dobrze znany, szczególnie w rodzinie Radia Maryja. Witamy cię, ojcze Kamil.
Jako pielgrzyma tym razem.
Dzisiaj jako pielgrzyma.
Jako pielgrzyma. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Witamy kierownika pielgrzymki i jednocześnie przeora klasztoru ojców Paulinów w Warszawie, ojca Marka Tomczyka. Witamy cię, ojcze Marku.
Szczęść Boże. Witam wszystkich serdecznie.
Oczywiście w pielgrzymkę wybierają się nie tylko duchowni i dlatego nie mogło zabraknąć już doświadczonych pielgrzymów, naszych miłych gości. A witam bardzo serdecznie panią Karolinę Wrona.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Która oczywiście przyszła ze swoim mężem Fabianem. Serdecznie pana też
witam. Boże.
No i też są wasze skarby, wasze pociechy. To tutaj tylko przedstawię. Więc tak, jest tutaj Marcjanna, tak?
Marcjanna,
teraz jest Rozalka. Na kolana.
Marcjanna.
Marcjanna. I jest jeszcze Ignaś, prawda? Oni też dzisiaj będą tutaj nam towarzyszyć, urozmaicać, ale też oni są bardzo aktywni w pielgrzymkach, ale o tym pewnie rodzice też opowiedzą. Zwracam się do kierownika pielgrzymki. Ojcze Marku, po raz 306 warszawska pielgrzymka wyrusza już niebawem na Jasną Górę. Może warto przypomnieć, skąd w ogóle się wziął pomysł pielgrzymowania z Warszawy na Jasną Górę?
Warszawska pielgrzymka piesza swój początek notuje w roku 1711. To jest wersja pierwsza, pierwotna, oficjalna. Aczkolwiek ważny jest pewien kontekst historyczny, który ma również swoje znaczenie. Od 1709 roku w Warszawie i w całej Polsce panowały bardzo trudne warunki. Była bardzo ciężka zima. Wówczas, jak piszą kroniki, czytamy w zapiskach, że między innymi w niektórych miastach wielu ludzi zginęło, zmarło w wyniku różnych epidemii, chorób. Tak też się stało w okolicach Warszawy. Jak czytamy w zapiskach, w Piszu ostało się kilkanaście osób. Drzewa pękały z zimna, ptaki zamarzały, Bałtyk był zamarznięty. Kiedy przyszła odwilż, wówczas właśnie rozpoczęły się epidemie. W naszym kościele działało wówczas bractwo pana Józefa Pięciorańskiego za przeoratu ojca Innocentego Pokorskiego. I wówczas, właśnie w tym kontekście historycznym, została zapoczątkowana warszawska pielgrzymka piesza. Była to prośba o oddalenie właśnie epidemii. I z naszego kościoła wyruszyli właśnie pielgrzymi na Jasną Górę. To jest pewien kontekst, który pokazuje na początki naszej pielgrzymki. To, co jest, myślę, że ważne i godne zauważenia, to, że jest kontynuacja. To nie jest najstarsza pielgrzymka. Najstarsza to jest pielgrzymka gliwicka z 1626 roku, następnie kaliska z 1673 roku. Nasza jest na miejscu trzecim, czwartym. Chodzi tutaj o to, że jest pewna kontynuacja, czy w okresie zaborów, czy w okresie wojny, czy w okresie komunizmu, zawsze pielgrzymi udawali się do Matki Bożej.
Jest ta pielgrzymka warszawska, ma szczególną symbolikę, chociażby ta wierność Matce Bożej w pielgrzymowaniu bez względu na sytuację historyczną, która w danym momencie panowała. Zwracam się do ojca Kamila. Ojcze Kamilu, a jaki jest kontekst tegorocznej pielgrzymki?
Wyjątkowy. To już wszyscy na pewno zapisali sobie w sercu i w myśli, że w tym roku idziemy dziękować za 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieża Klemensa. Wydarzenie z 1717 roku, dokładnie 8 września, święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na jasnogórski wizerunek Bogorodzicy zostały nałożone papieskie diademy. Uroczystość ta wtedy zjednoczyła cały naród wokół królowej, wszystkie stany. oblicza się, kroniki podają, że na to wydarzenie przyszło w tych dniach ponad 200 tysięcy pielgrzymów z całej ówczesnej Polski. Chcąc tak przeliczyć na czas współczesny, to około 2 milionów, moglibyśmy tak powiedzieć, w kontekście tym historycznym. A więc powszechna mobilizacja w obliczu właściwie ciągłych wojen, które trwają. Mamy świadomość wojny północnej, która się przeciąga, u nas straszliwego podziału, który był w Rzeczypospolitej. Historycy najlepiej znają, oceniają ten czas i wtedy wydarzenie, które było profetycznym, ponieważ stało się źródłem jedności narodowej tak naprawdę. Kult Maryjny na Jasnej Górze, koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej stała się spoiwem całego narodu, co potem zaowocowało w tych trudnych czasach zaborów i potem w późniejszych czasach komunizmu tym, że naród ten nigdy nie stracił nadziei, ponieważ miał świadomość, że na Jasnej Górze w Częstochowie jest królowa tego narodu. Regina regni Polonie, to co zostało wypowiedziane w ślubach we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku przez nuncjusza, zostało w sposób jakiś bardzo mocny podkreślone papieską koronacją pierwszą poza Rzymem. W tym roku pielgrzymi, właściwie ci, którzy już przybyli na odpust Matki Bożej Szkapleżnej, zwłaszcza z archidiecezji przemyskiej, archidiecezji poznańskiej, rzeczywiście czuli świadomość wielkiego wydarzenia, jakim jest rocznica koronacji, ten okrągły jubileusz, i przynieśli Matce Bożej naprawdę wiele pięknych duchowych darów. One były nawet prezentowane na szczycie jasnogórskim. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy potrzebni jako pielgrzymi roku 2017, aby to, co słyszymy, zwłaszcza w godzinie apelowej, stworzyć wspaniałą, żywą koronę polskich serc, które na nowo zjednoczą się wokół Matki Bożej w duchu odpowiedzialności za ziemię, z której wyrastamy, która przecież jest zadaniem, jest wielką odpowiedzialnością, jaka spoczywa na naszym pokoleniu. Dlatego ten jubileusz, on inspiruje także warszawską pielgrzymkę pieszą przez samo hasło Maryja naszą Królową do tego, abyśmy włączyli się w to wielkie świętowanie, wydarzenia jubileuszowe, ale przede wszystkim w ten pielgrzymi trud, który jest wyjątkowym błogosławieństwem dla polskiej ziemi, można powiedzieć egzorcyzmem polskiej ziemi. To, co święty Jan Paweł II powiedział, nasze pokolenie czeka ostateczna konfrontacja między dobrem a złem. Jego prorocze słowa jakoś mocno odczuwamy i przeżywamy i dlatego nie może zabraknąć tej siły dobra, modlitwy wyklęczanych kolan, trudu pielgrzymiego i tego egzorcyzmu, czyli modlitwy różańcowej, Eucharystii sprawowanej na pielgrzymich szlakach po to, żeby ciągle odnawiało się oblicze ziemi. I w tym duchu zapraszamy w tym roku wszystkich pielgrzymów, skądkolwiek wyruszą. Pojutrze zdaje się już tutaj Bydgoszcz rusza, górale ruszają, pod koniec lipca ruszy całe Pomorze, najdalsze zakątki, potem w kolejnych dniach będą dołączać inne strony naszej ojczyzny. No i oczywiście 6 sierpnia Warszawa. Warszawa 6 sierpnia w święto przemienienia pańskiego. Ruszamy tradycyjnie spod kościoła Paulinów na Długiej, żeby wejść w ten nurt wdzięczności za królowanie Maryi w naszym narodzie.
Czy Marku, jak przygotowania, one jeszcze myślę trwają, czy już są ukończone praktycznie do tej pielgrzymki?
Oczywiście możemy podzielić nasze przygotowania na takie dwie części. Jest ta część, która wymaga już przygotowania w pierwszym etapie, kiedy trzeba przygotować i hasło, i plakat, motto, logo, i należało wysłać już pisma do poszczególnych instancji, które też są czymś ważnym w kontekście naszej pielgrzymki. Następnie zajmujemy się od strony technicznej już książeczkami, konferencjami, a obecnie jesteśmy na etapie już, nazwijmy to, pewnej kosmetyki. Także możemy powiedzieć, wszystko jest przygotowane i oczekujemy na
pielgrzymów. Każdy pielgrzym otrzyma taką
znaczek, ale to jest taki wyjątkowy dla ojca rektora, bo to jest grupowy znaczek. Wszyscy będziemy mieć plakietki jednakowe, pielgrzymkowe.
Każdy pielgrzym otrzymuje znaczek z logo tegorocznej pielgrzymki, z numerem grupy. Prowadzimy również zapisy na pielgrzymkę. Każda grupa jest, do każdej grupy przynależą pielgrzymi i utożsamiają się. Każda grupa ma też swoistą specyfikę. Chociażby są grupy zasadnicze, kiedy dominują takie, nazwijmy to, pewien duch pokuty, ofiary, może bardziej, tak? Ale też są grupy rodzinne, młodzieżowe, i właśnie mamy tutaj przedstawicieli, młode małżeństwo, które już jest zaprawione w pielgrzymowaniu, trochę wiedzą, o czym mówimy. I tutaj mamy część jak gdyby wspólną dla siebie wszyscy i też to, co należy do specyfiki grupy, to już jest pewna impresja poszczególnych przewodników.
Wszystko jest przygotowane, ale oczywiście zapisy trwają. Jeszcze można się zdecydować, prawda?
Dopiero się właściwie rozpoczynają, na które serdecznie zapraszamy.
Tak, dobrze. To przejdźmy teraz do naszych gości świeckich, pani Karolina i pan Fabian. Myślę, że zaczniemy od pani. Pani Karolino, ale myślę, pewnie odpowiedź będzie wspólnotowa. Od kiedy wasza przygoda pielgrzymkowa się rozpoczęła?
Nasza wspólna małżeńska zaczęła się 15 lat temu, wtedy właśnie się poznaliśmy. Poznaliśmy się kilka dni przed pielgrzymką przez naszych pielgrzymkowych przyjaciół z taką nadzieją stworzenia zespołu muzycznego w grupie. I no już na pielgrzymce poznaliśmy się, jakby to uczucie się objawiło.
No, urosło nawet i zaowocowało.
I zaowocowało, tak.
17, czyli... Poznaliście się 17 lat,
15 lat temu, tak.
A pani od ilu lat?
A ja pielgrzymuję, w tym roku to będzie moja 28 pielgrzymka. Byłam już 27 razy.
Niesamowite, prawie że bliska pani jest.
O, są więksi rekordzi.
Ojciec Melchior, nasz współbrat, pielgrzymuje w tym roku po raz 55. Bije swoiste rekordy, także, ale są, jak widać... Naśladowcy, jest szansa.
Jest szansa, że dzieci dogonią, bo pielgrzymują od jeszcze czasów, kiedy były po drugiej stronie brzucha, więc mają przed sobą jeszcze z wiele lat.
Czyli od chwili poczęcia właściwie można powiedzieć, są pielgrzymami.
Zwracam się do pani męża, pana Fabiana. Panie Fabianie, co pan, że tak powiem, uzyskał, otrzymał oprócz małżonki z tych pielgrzymek? Jakie wspomnienia i dlaczego ponownie się chcecie wybrać no właśnie z taką piękną rodzinką? Mhm.
Czas pielgrzymki to jest niesamowity czas spotkania z Bogiem. To jest czas umacniania więzi z Bogiem. To jest czas poznawania siebie, swoich słabości. To jest wspaniały czas. Niektórzy mówią, że to jest ciężki czas, tak? że jest trud, ale o tym w ogóle się nie myśli. O tym w ogóle się nie myśli. To jest radosne pielgrzymowanie, uwielbiając Boga, ciesząc się sobą, swoją rodziną, innymi.
A jaka jest rola dzieci? Jak wy sobie radzicie, mając trójkę dzieci? I ten kawał drogi przejść, czy to nie jest ciężar, czy to raczej słodki ciężar?
Słodki ciężar, o tym raczej się nie myśli.
My mamy za sobą też taką ogromną grupę wsparcia w postaci właśnie naszych wieloletnich przyjaciół, którzy pielgrzymują też nieprzerwanie przez wiele, wiele lat. Towarzyszy nam też mój tato, który właśnie zaszczepił we mnie miłość do pielgrzymowania. Więc jakby mamy takie wsparcie. No poza tym cała grupa już po tylu latach pielgrzymowania naprawdę zna się wiele osób, więc osób chętnych do pomocy jest naprawdę sporo. Do pchania wózka. Okazuje się, że każdy chce pchać wózek, że w wózku się lżej idzie.
Odpocznie trochę na tym wózku.
Już jest tak rozpoznawalny, że wszyscy wiedzą.
Drodzy mili goście, nie tak dawno gdzieś w internecie wyczytałem że metafora życia. Dzisiaj to są trzy metafory życia. Pierwsza metafora to jest spa, druga to jest wycieczka, a trzecia metafora naszego ludzkiego życia to jest właśnie pielgrzymka. Ta pierwsza spa, po prostu ludzie, że tak powiem, chcą wygodnie żyć, poddają się różnym, że tak powiem, zabiegom. Wszystko się koncentruje na nich, otrzymują. Wycieczka, po prostu ludzie lubią wrażenia. I właśnie dziś wyjeżdżają po to, żeby się ubogacić, ale wrażeniami, nie wcale myśląc, ubogacić się wewnętrznie, prawda? No a jest ta trzecia metafora życia, pielgrzymka. Mianowicie tak naprawdę liczy się cel. Czy w życiu tu właśnie ojców Paulinów i państwa, czy rzeczywiście... pielgrzymka, ta akurat konkretnie warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę, czy bardzo pomaga ja na nowo ten cel w życiu dostrzec?
Moje doświadczenie, który chciałbym się podzielić, przypomina, nasuwa na myśl słowa prymasa Wyszyńskiego, który był zapytany, po co właściwie ludzie pielgrzymują? Bo jest Bóg, bo jest wiara. To jest pierwsza jego odpowiedź. Bardzo mnie to zawsze zdumiewało, że ma taką odwagę powiedzieć, że ci ludzie mają wiarę. No i jest matka. Oczywiście możemy dodać tutaj przepiękne słowa Mickiewicza, że duszą naszego narodu jest pielgrzymowanie. Jak patrzymy przez historię naszej ojczyzny, to rzeczywiście sierpień staje się, no nie wiem, swoistym mrowiskiem, tak? Kiedy ludzie przemierzają tysiące kilometrów, tak jak w zeszłym roku, przecież przybywających na Jasne Góry było ponad 122 tysiące. A więc to jest coś cudownego. Moje doświadczenie osobiste nasuwa mi pewną refleksję już z przyjściem na Jasną Górę. Kiedy patrzę na twarze pielgrzymów i jakichś skupionych i takich pogodnych i wzruszenie ludzi, którzy ich obserwują, to jest niesamowite. Taki jakiś szacunek, pietyzm wobec tych ludzi, jakaś estyma, to ich wzrusza. No idziemy, pielgrzymujemy. Nie robimy nic na wynos albo pod publikę. No jesteśmy po prostu sobą w tym wszystkim. I to jest niesamowite. Rodzi się z tego zmęczenia, z trudu, można powiedzieć, swoistej paschy pielgrzymki, jakaś radość, jakaś satysfakcja. I to jest ujmujące. I myślę, że ludzie to jakoś wyczuwają, którzy nas obserwują i spotykają się z nami. Rzeczywiście człowiek doświadcza czegoś takiego bardzo wewnętrznego, duchowego.
Na karteczkach składanych przez pielgrzymów do nowenny taka prosta modlitwa wielu młodych ludzi, to musi zachwycić. Maryjo, naucz mnie pięknego życia. Idziemy po coś, jesteśmy celowi bardzo. Jadąc tutaj do Torunia, jakoś więcej czasu miałem, żeby trochę zatrzymać się przy dzisiejszym pierwszym czytaniu z liturgii o historii Mojżesza. Przeżył wyjątkową pielgrzymkę. To nie tylko było pójście na pustynię, żeby paść owce, ale chyba była to jakaś wyjątkowa duchowa pielgrzymka, żeby mógł odnaleźć siebie i doświadczyć obecności Pana Boga. Tak naprawdę to pielgrzymowanie na pustynię było spotkaniem z Bogiem, doświadczeniem świętości. Zdejm sandały, ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. To nie tylko ta przestrzeń, to nie tylko Jasna Góra jest tym miejscem wyjątkowo świętym, uświęconym modlitwą niezliczonej rzeszy pielgrzymów, ale pielgrzymka to jest szukanie tej świętości, czyli tej ziemi świętej, która jest we mnie. Tam Bóg chce objawiać swoje oblicze, chce siebie objawiać. No i chce także, żebyśmy zrozumieli właśnie tę wyjątkową misję, o której ojciec Marek tu wspomniał, misję świadków. Dlaczego to ludzi wzrusza? Bo widzą coś niezwykłego, niecodziennego. Może dla polskiego krajobrazu myśmy przywykli do pielgrzymek, ale pomimo wszystko, pomimo upływu wieków, człowiek dalej poszukuje tej świętości. No i tam idziemy po prostu spotkać się z tajemcą piękna świętości. Modlitwa tych młodych ludzi wyjątkowo zachwyca. Aby życie mi nie było obojętne. Panie, naucz mnie tego. Naucz mnie pięknego życia. Warto jako sobie to przypomnieć, zwłaszcza ci, którzy idą w drogę, że idziemy po coś, że to nie jest tylko takie zwykłe wędrowanie, to jest szukanie czegoś więcej. A może właśnie tutaj Fabian pięknie wspomniał, że może Bóg nas odnajduje na tych drogach właśnie przez tą modlitwę, przez refleksję, przez program, o którym tu wspomniał ojciec Marek, duszpasterski. Choć mamy swoją specyfikę, każda grupa, my to doskonale rozumiemy po sąsiedzku, bo akurat idziemy w sąsiednich grupach, ale jednoczy nas co? Jednoczy nas formacja, ponieważ konferencje głoszone, pewien program dnia, po kolei te punkty dnia, one są w sumie wspólne dla wszystkich, więc to jest to, co potem sprawia, że no, tworzy się no właśnie taki klimat piękny, rodzinny, który warto zauważyć i warto w nim uczestniczyć, ponieważ potem to się przenosi na życie codzienne. Pielgrzymie wracają ci sami, ale już nie tacy sami. To nie są tylko pielgrzymi 9 dni. To pewnie możecie powiedzieć o tym, to są pielgrzymi praktycznie całego roku wzajemnej pomocy, życzliwości, zainteresowania, także tego.
To jest taki ten jakby wierzchołek tego wszystkiego, to jest takie zwieńczenie. Natomiast to nie jest jakby samo w sobie, nie wiem, cel czy jakiś, znaczy cel tak, środki idą przez cały rok, jak gdyby. Ono tak
ale jest ciekawy moment, przynajmniej to, co jest opowiadane, często udało się też i mnie usłyszeć. Ludzie szczególnie pamiętają ten moment dotarcia na Jasną Górę i przeżycia ogromnego wzruszenia. I właśnie tak jakby właśnie cel pielgrzymowania, oczywiście sobie wyobrażamy, cel naszego życia jest jasny, ale właśnie tam u Królowej Polski osiągamy cel naszego życia i to wzruszenie jest spontaniczne i to zdaje się u wszystkich. Ojcowie, chyba też to widzicie w oczach ludzi, którzy przybywają.
Ja się przyznaję, raz w roku tylko idę aleją Najświętszej Maryi Panny, 14 sierpnia. To jest niezapomniane przejście wtedy w tym tłumie, morzu praktycznie wielu serc, kiedy dochodzi się dla mnie, mimo że tam mieszkam tyle lat, wejście na Jasną Górę, figura Matki Bożej, właściwie tam już nic nie ma. Zostaje tylko niebo. Ktoś, kto zaobserwuje, jak jest piękna pogoda i ta wieża strzelista, która pokazuje kierunek, kierunek jeden.
Tak. Ja bardzo jestem zdumiony i podziwiam pewne skupienie tych ludzi, milczenie. Właściwie tam nie potrzeba już słów na Jasnej Górze. Wystarczy przyklęknięcie, wpatrywanie się. To ojciec Roman Majewski, przeor onego czasu Jasnej Góry, powiedział kiedyś takie piękne słowa, że nawiązując do ikony, że ikona jest obecnością Matki Bożej. Jak gdyby pokazuje nam z jednej strony ten świat, który my przynosimy do Matki Bożej, ale Matka Boża jest jak gdyby jak mama, która wychodzi z drugiej strony tego okna i zagląda w nasze życie, co się w nim dzieje. I to jest to cudowne spojrzenie, o którym też wspomniał Ojciec Święty papież Franciszek, kiedy był na Jasnej Górze i mówił o tym spojrzeniu.
To jest, otrzymał dar spojrzenia.
Otrzymał dar spojrzenia Matki Maryi. I to jest też cudowne nawiązanie do Ewangelii też, kiedy Pan Jezus spojrzał. Co takiego oni zobaczyli w tym spojrzeniu, że aż ich to zdumiało, że poszli za Nim. To jest takie cudowne doświadczenie jakieś duchowe, wewnętrzne i myślę, że każdy już ma pewną prywatność, intymność swoją, no, którą niektórzy może chcieliby opowiedzieć i nie zostawiają tylko sobie.
Zwracam się do pani Karoliny i Fabiana. Czy już tyle razy przeszliście tę pielgrzymkę? Czy to wzruszenie, kiedy jest zawsze takie samo, czy jest inne, ale jest?
Jest.
Może nie takie samo, ale jest.
Jest zawsze, naprawdę, za każdym razem. Za każdym razem z innego powodu. Każdy rok jest inny, każdy dzień jest inny i każdego roku co innego niesiemy. Jakby są elementy wspólne. Natomiast jakby każdy rok przynosi nam coś nowego, więc każda kolejna pielgrzymka też jest jakby nową intencją, więc to wzruszenie jest za każdym razem też troszeczkę inne, ale jest naprawdę. Mogę powiedzieć, że nie pamiętam tych moich pierwszych pielgrzymek, tego wzruszenia. Bardziej byłam tak jak dzieci, taka zaaferowana pewnie, ale odkąd jestem w stanie sobie przypomnieć, to proszę mi wierzyć, że co roku można się wzruszać tak samo, dochodząc tam. Zresztą jest taki bardzo fajny moment. Na ostatnim noclegu grupy 15 mają nocleg w Siedlcu Mstowskim. Jak się wyjdzie troszeczkę za miejscowość, przy ładnej pogodzie, jak nie ma zachmurzonego nieba, widać pięknie oświetloną wieżę. No i to jest ten moment taki, że nie jedna osoba, myślę, uroniła łzę wtedy też.
Myślę, że pielgrzym żyje szczególną duchowością. Gdybyśmy powiedzieli, jaka jest duchowość pielgrzyma, kiedy przeżywa, co go charakteryzuje? Może pierwsze, z jaką intencją idzie, z doświadczenia? Najczęściej jakie intencje, że tak przyświecają tym, którzy podejmują się trudu pielgrzymowania?
Oczywiście mamy te duże intencje, które dotyczą życia Kościoła, Kościoła powszechnego. Modlimy się o papieża Franciszka, modlimy się w intencjach naszej ojczyzny, spraw bieżących, które się dzieją. Już w tym momencie doświadczamy tego, że ludzie wysyłają na naszą skrzynkę internetową prośby, intencje. Kiedy jesteśmy na ulicach Warszawy, ludzie przychodzą, wręczają nam komperty ze swoimi intencjami do nowenny, do różańca. W niektórych grupach jest odmawiane, są cztery części różańca, właśnie w duchu zawierzania Matce Bożej naszych próśb, intencji. Ponadto ten czynnik modlitewny jest najważniejszy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś, co być może się trochę zapomina w niektórych pielgrzymkach, ale coś, co jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, o które też prosiła Matka Boża w Fatimie. Ofiara, modlitwa, pokuta i nawrócenie. Wszystkie inne rzeczy są, można powiedzieć, takie akcydentalia, które nam pomagają, są potrzebne do pielgrzymowania, ale te elementy, one są właściwie niezbędne w całej historii zbawienia czy Ewangelii. Przecież to jest bardzo ewangeliczna postawa, która nam pomaga i wyprasza potrzebne łaski.
Chcę zapytać panią Karolinę i Fabiana. Wasze pierwsze wyjście na pielgrzymkę, czy przyświecała wam konkretna też intencja, co was zmobilizowało? Czy tu, tak rozumiem, że tatuś był tym, tak, który zachęcił, ale czy pani miała jakąś też osobisty powód, żeby wybrać się w pielgrzymkę?
Jak byłam taka mała, to myślę, że nie. To była bardziej taka przygoda. No wtedy, w latach 80. pielgrzymka ta warszawska była znacznie, znacznie większa. Grup było więcej osób w grupach, więc to była taka przygoda dla dziecka. No rodzice szli, rodzeństwo, starsze sąsiedzi, bo kiedyś się tak chodziło po prostu całymi takimi tabunami. Więc wtedy nie. Natomiast jak już osiągnęłam taką swoją świadomość, kiedy zaczęłam pielgrzymować sama, ślicznie. Piękny robal. Kiedy zaczęłam pielgrzymować sama, był też taki czas, że rzeczywiście tata miał krótką przerwę i ja pielgrzymowałam sama wtedy. No to wtedy to już były świadome intencje. Przeważnie na każdy dzień inna, żeby była motywacja każdego dnia, żeby iść dalej.
Zacząłem pielgrzymować, gdy miałem 17 lat. Myślę, że te pierwsze pielgrzymki nie były tak do końca jeszcze świadome. To nie było tak... Wyszedłem tam z taką świadomością, po co tak naprawdę się tam idzie, tak? Tak jak jeszcze sięgam pamięcią, dopiero później to jakoś się wykształtowało we mnie. Ta świadomość, tak.
Czy w tym roku, myślę też, chcę się odnieść do realiów naszego życia w Polsce, czy też, no nie jest to okazja, żeby rzeczywiście te intencje naszej ojczyzny, naszego narodu zabrać w tę pielgrzymkę i polecać i z tą intencją dojść do królowej, bo tak jest Maria naszą królową. Aż się prosi, byśmy dzisiaj do naszych plecaków, czy do naszych serc zabrali te intencje, byśmy właśnie dzięki temu pielgrzymowaniu też potrafili bardziej zjednoczyć wszystkich Polaków.
Święta Faustyna w dzienniczku napisała takie słowa, które otrzymała od Pana Jezusa. Polsko, umiej być wdzięczna. Polsko, umiej być wdzięczna. Pan Jezus podpowiada te motywy przez siostrę Faustynę. Chyba żadne pokolenie jak nasze doświadczyło wielkiego miłosierdzia Bożego przez te wszystkie wydarzenia, które stały się dla nas udziałem. I przez nas one mają być przeniesione w następne pokolenia. Nie wolno nam tracić pamięci. To, co wspomniałem, koronacja wtedy zjednoczyła cały naród. Dzisiaj potrzeba tej jedności serc, żebyśmy tego dziedzictwa tak wielkodusznie nagromadzonego, zwłaszcza zawierzenia Matce Bożej, które zaowocowały i świętością Jana Pawła i odzyskaniem niepodległości i tym wszystkim, co sprawia, że z nadzieją patrzymy w przyszłość, żeby to wszystko zaowocowało z naszą jakąś ogromną gorliwością i odpowiedzialnością, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, ludzie wiary nie mogą zapomnieć o tej najważniejszej odpowiedzialności za wieczne zbawienie. Matka Boża mówi, nawróćcie się i trzeba iść do nieba. Tak jest najprostsze przesłanie Matki Bożej Ewangelii, którą przypomina, o czym wspomniał ojciec Marek. I dlatego w tych wszystkich wydarzeniach, które się dzieją, które mogą odebrać nadzieję, no to idziemy na Jasną Górę, bo tak nas nauczył Jan Paweł II, że w ojczyźnie Jasnej Góry nigdy nie może zabraknąć światła nadziei, bo te motywy życia i nadziei ciągle musimy pielgrzymować, żeby to nas elektryzowało do ogromnej pracy i odpowiedzialności za to wszystko, co zostało nam dane. I dlatego ten jubileusz, on jest właśnie też po coś. Nie chcemy Matce Bożej dawać złotych koron, choć przygotowane są repliki tak, że papież Franciszek pobłogosławi, 28 lipca będą nałożone korony, repliki koron klemensowych. Ale my chcemy być tą żywą koroną, czyli podejmujemy o ten trud, o którym tu słyszymy, który nas zmienia, żebyśmy żyjąc według zasad Ewangelii byli tym najszlachetniejszym, drogocennym kamieniem w koronie Matki Bożej. Nasze życie ma być tym, co tak naprawdę jest ozdobą miejsca świętego, ale także co pokazuje, do czego jesteśmy powołani jako pielgrzymi z Maryją i do Maryi na Jasną Górę.
Ojcze Kamilu, drodzy goście, dzisiaj akurat tak sobie przypomniałem, że kiedyś święty pamięć ojciec
Zachariasz
też pielgrzym, długoletni
to był
pielgrzym. I osobiście otrzymałem od niego książkę przez niego redagowaną, przesłanie jubileuszu, akurat to było 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Między innymi jest tutaj przytoczone przemówienie improwizowane Jana Pawła II z roku 1993 skierowane do polskich biskupów w ramach wizyty ad limina Apostolorum i odwołuje się święty Jan Paweł II do tego okresu potopu i między innymi tu pisze, że mówi, w związku z reformacją na Zachodzie pewne grupy elity narodowej najwyżej postawieni w społeczeństwie odchodzili do nowinek. Było ich sporo. Historycy mówią, że w pewnym okresie w Senacie katolicy, senatorzy katoliccy, mieli tylko lekką przewagę. Potem to wszystko zaczęło się ponownie odkształcać i obrona Jasnej Góry stała się tutaj momentem przełomowym. Wracamy, to jest w tym czasie właśnie, kiedy czasy potopu panują. W jednym wydarzeniu dokonały się równocześnie dwa procesy, to znaczy obrona naszej suwerenności jako narodu i państwa i obrona naszej tożsamości w wielkiej wspólnocie Kościoła katolickiego związanego z Piotrem. To jest początek, to jest ten pierwszy znak, potem tych znaków było bardzo wiele.
Przepiękny tekst, który rzeczywiście pokazuje nam odniesienie do Matki Bożej. Chciałbym dodać tutaj ciekawe spostrzeżenie. Dzisiaj mamy pewne wspomnienie. W 1655 roku, właśnie w dniu dzisiejszym, Szwedzi weszli na teren naszej ojczyzny. Szpiedzy szwedzcy, którzy tutaj grasowali przed najazdem Szwedów, powiedzieli: naród jest bez zgody, bez jednej myśli, można atakować. Co się wtedy stało? To jest przepiękne pouczenie, które wskazuje nam papież Aleksander VII, kiedy król Jan Kazimierz był w trudnej sytuacji ówczesnej, kiedy Szwedzi tutaj rabowali kraj, szli w sposób bardzo uparty w kierunku właśnie Jasnej Góry, wystosował pewien list do, łącznie też z biskupami, do papieża. I co papież Aleksander VII powiedział? Cytuję: dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a nie zwracasz się do tej, która sama chciała być waszą królową? Maryja was wyratuje, toć to Polski Pani. Jej to poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoście. Przecież sama tego chciała. Niesamowite słowa papieża. Jakie pouczenie. Dlatego śpiewamy w swojej naszej pieśni i pielgrzymkowej z dawna Polski tyś królową. Przecież Maryja nam cały czas towarzyszy w tych dużych wydarzeniach i w tych makro i mikro historii każdego z nas, bardzo indywidualnej, osobistej historii każdego pielgrzyma.
Myślę, że rzeczywiście też święty Jan Paweł II będzie osobą, która powinna i będzie na pewno towarzyszyć pielgrzymom, ponieważ to on mówi, że wszelkie zwycięstwa, te takie bardziej znaczące w Polsce, z Chocimem, z Wiedniem i oczywiście zawsze odwoływał się do roku 1920, więc do zwycięstwa.
No bo wtedy właściwie to się dwa cuda zdarzyły. Nad Wisłą urodził się przyszły papież, to był pierwszy cud, a potem ten sierpniowy, który dał tyle nadziei na odrodzenie rzeczywiście Rzeczypospolitej.
Jeszcze jedna bardzo ważna zbieżność, którą Jan Paweł II zauważył, że nieprzypadkowo Konstytucja 3 maja została właśnie podpisana w święto Królowej Polski, Korony Polskiej, prawda?
Właściwie to z tym dniem potem związano uroczystość Królowej Polski. Historycznie najpierw była konstytucja, ogłoszenie,
a potem święta.
Jan papież święty Jan 23 ten dzień wyznaczył na prośbę polskich biskupów. Tak było to przygotowane, że ten dzień będzie także nie tylko świętem narodowym, ale także będzie świętem uroczystością kościelną. I z tym dniem związano właśnie ten tytuł, to świętowanie patronki, głównej patronki Polski.
I chyba trochę szkoda rzeczywiście, że na Jasnej Górze jakoś brak wyczucia od strony naszych rodaków, że nie przybywają aż tak gremialnie czy spontanicznie na właśnie na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Nie byłoby weekendziku, gdyby nie było uroczystości Matki Bożej Królowej Polski.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że ci pielgrzymi rozłożyli się właściwie na kilka dni, bo są niewolne wtedy, tak? Są dni wolne wtedy i dlatego jest ich bardzo dużo, tylko już sam dzień, kiedy już trzeba do pracy wracać, to jest troszkę mniej tych pielgrzymów, ale to nie oznacza, że ale mamy za to możliwość świętowania w całej ojczyźnie tak naprawdę. Wtedy można było tylko na Jasnej Górze. Musimy mieć tę świadomość, że właściwie nie można było obchodzić Święta Królowej Polski w czasie komunistycznym. Wiemy, z jakimi to się represjami wiązało. No ktoś, kto przychodzi na to święto pod szczyt Jasnej Góry, to wiedział, co go czeka, kiedy wracał spod szczytu. także tam nie było łatwo świętować, ale kiedy dzisiaj mamy tę przestrzeń wolności, tak trudno zdobytą, warto sobie uświadomić odpowiedzialność za to królowanie Maryi. To nie tylko tytuł, który nazywają królową, ale to także nasza odpowiedzialność za to, jakie szczególne wybranie, za to szczególne orędownictwo Matki Bożej. Ciągle doświadczamy jej macierzyńskiej opieki i w historii, i współcześnie, i ufamy także, bo Matka Boża jest wierna. Może my czasem gdzieś po drodze gubimy się, ale ona jest wierna temu królestwu. I ufamy, że w przyszłości także nie zabraknie jej macierzyńskiej opieki, zwłaszcza no, w tym zmaganiu, ogromnym zmaganiu, które dopiero przed nami tak naprawdę. Które dopiero przed nami.
Myślę, też pielgrzymujemy do Królowej Polski, aby tam sobie przypomnieć, że właśnie Konstytucja 3 maja to był jakby początek poszukiwania takiej konstytucji, u podstaw której leży jej prawo, czyli prawo jej Syna, prawo Ewangelii, prawda? I może dzisiaj, jeżeli też jako naród chcemy się nawracać, to trzeba nam tej inspiracji właśnie w tej konstytucji, jaką jest Ewangelia, szukać.
Może tego spojrzenia właśnie w oczach jej niebo. Tak naprawdę przy te oczy patrzyły na Zbawiciela pierwsze. Dlaczego pielgrzymi tak się wpatrują w oczy Matki Bożej? To jest sekret cały. Ponieważ to jest ona nas uczy kontemplacji tego, co jest w życiu najważniejsze. O, ikona, okno, okno otwarte na wieczność, tak naprawdę tyle to słowo oznacza.
Nadprzyrodzoność. Myślę, że tutaj są piękne słowa papieża Franciszka też, który zanim przybył w zeszłym roku do naszej ojczyzny na Jasną Górę, wystosował list i użył takiego ciekawego stwierdzenia, że to jest miejsce wypróbowanej wiary. Bardzo piękne stwierdzenie. Miejsce wypróbowanej wiary. A więc ludzie przybywają, bo mają wiarę. W mniejszym czy większym stopniu sprawa jest bardzo indywidualna, ale to jest miejsce wypróbowanej wiary. Przez tyle zawieruch, przeżyć, doświadczeń, człowiek tu właśnie przychodzi, umocni swoją wiarę. Papież święty Jan Paweł II mówi, tu uczymy się zawierzenia od Matki Bożej.
Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać, bo już niebawem poprosimy naszych widzów telewizji TVN, aby mogli zadzwonić, dzielić się swoim doświadczeniem pielgrzymowania. I być może też do zgromadzonych studiów mają jakieś też pytania. Ale też chciałem zauważyć, że w tym roku przygotowywane i właściwie trwale do centralnego momentu są przygotowania Narodowego Kongresu Trzeźwości. Prawda? I też tu odwołujemy się do świętego Jana Pawła II, który właśnie w Częstochowie powiedział, że te inicjatywy powinny być uszanowane, żeby nie lekceważyć, nie wyśmiewać właśnie tych ruchów trzeźwościowych, czy też całego ruchu abstynencji, przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich, czy też przez ten program nie warto zachęcić też wszystkich Polaków i tych, którzy może warto by się zdecydowali, między innymi też z tego powodu, że problem trzeźwości to jest bardzo realny problem wielu Polaków, co ojcowie, też nasi...
Miesiąc sierpień. Jest od wielu lat zaproszeniem do abstynencji tak naprawdę. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski wystosował po raz kolejny odezwę właśnie przed tym kongresem trzeźwościowym. Zresztą pielgrzymka czerwcowa na Jasnej Górze również była przeżywana w tym duchu. No, warto się zapoznać z tą prośbą i propozycją. Myślę, że dla każdego.
Myślę, że był to piękny dar dla Matki Bożej, dar duchowy, jeżeli ktoś podjąłby się tego dzieła też jako ta cząstka żywej korony, nie w wymiarze zewnętrznym, ale właśnie w wymiarze pewnej intencji, podjęcia pewnego wyrzeczenia. Piękna rzecz.
Warto, po prostu warto.
Czyli podpowiadamy, gdyby ktoś...
Ducha trzeźwego myślenia i trzeźwych postaw. I trzeźwych postaw, bo to jest ważne.
To jest ważne, tak myślę teraz, zwłaszcza, że tak wielu młodych ludzi sięga po alkohol, bo wydaje mi się, że piwo to nie jest, prawda, alkohol, ale jednak też potrafi uzależniać i nie jednym zniszczyć życie. Także dodatkowe takie inicjatywy, właśnie jak ten sierpień miesiącem trzeźwości, myślę, że też młodzi mogliby się tego podjąć. No.
Czyli zachęcamy młodzież. A pochwalę się, że właśnie na zakończenie roku akademickiego też z naszej uczelni, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej spotkałem studentów. Powiedzieli, że ojcze, właśnie też wybieram się w pielgrzymkę, więc przy okazji wszystkich studentów, którzy się wybierają, serdecznie pozdrawiam. Nie tylko z naszej uczelni, ale wszystkich.
Jutrze z Bydgoszczy akademicka też będzie grupa, też warto dołączyć. To taka zachęta. 2 dni zostało. Kto się nie zdecydował tu z Kujawsko-Pomorskiego, to warto Bydgoszcz, za dwa dni rusza i tam też mają akademicką grupę.
Ojcze Kamilu, przed dzisiejszą audycją powiedziałeś, że niedawno wróciłeś też z pielgrzymowania. Jaka jest różnica między tym pielgrzymowaniem, które odbyłeś, nie zdradzam, sam opowiedz widzom, a tym pielgrzymowaniem, które jest w Polsce?
O tak, Panu Bogu dziękuję za polskie pielgrzymki. Na kolanach i z rękami złożonymi. Ten fenomen i duch polskiego pielgrzymowania jest wyjątkowy i choćbyśmy przeszli, cały świat nie znajdziemy. Przyznam się szczerze, w ramach urlopu, przynajmniej części, przeszedłem ponad 500 km z Fatimy do Santiago na nogach. We dwóch z Łukaszem szliśmy. Camino, tak to nazywają ogólnie. Zupełnie inny charakter. Myśmy to potraktowali jako pielgrzymkę wyjątkowo, bo chcieliśmy właśnie w tym duchu pielgrzymowania, naszego polskiego pielgrzymowania, przejść z modlitwą, z Ewangelią, z czasem adoracji. Trudno go było znaleźć przy zamkniętych kościołach, opustoszałych klasztorach. Trudno go było znaleźć. Bogu dzięki, że jeszcze część kościołów jest pootwieranych, jest Najświętszy Sakrament, można się pomodlić. W adoracji właściwie tylko w trzech miejscach spotkaliśmy Najświętszego Sakramentu na takim długim odcinku. Natomiast zdziwienie, zdumienie i nawet łzy w oczach wielu ludzi, którzy pytali właściwie po co idziemy i gdzie idziemy. Nie zapomnę spotkania z kobietą, która miała na imię Fatima. Po zakupach w takim niewielkim Mercado tam w Portugalii usiedliśmy przed tym sklepem, żeby spożyć posiłek. No i oczywiście ta pani się zainteresowała, wyszła, pyta się, zobaczyła, że plecaki mamy, że skąd my się tu wzięliśmy w ogóle i co my robimy. Powiedzieliśmy, że idziemy z Fatimy do Santiago, pielgrzymujemy, jesteśmy pielgrzymami. Oczywiście od razu przygotowała nam jakiś posiłek, herbatę, kawę, tam pod stołem żeśmy się przespali, tak jak na pielgrzymce na Karimatach. Ale najbardziej wzruszający moment był ten, kiedy odchodziliśmy. Ona nie wiedziała, że jestem księdzem, ani że towarzysz drogi jest też kandydatem do kapłaństwa. I kiedy powiedziała, ja mam na imię Fatima, ponieważ urodziłam się 13 maja i na cześć Matki Bożej. Byłam na spotkaniu z papieżem Franciszkiem, zaczęła o tym opowiadać z wielkim wzruszeniem. Ja mówię, to wiesz co, ja na koniec się pobłogosławię, ponieważ jestem księdzem, udzielę Ci błogosławieństwa i będziemy się modlić za Ciebie, za Twoją życzliwość. Na co ona się rozpłakała? Wiecie dlaczego? Ponieważ tam bardzo rzadko przyjeżdża do tej miejscowości już ksiądz. Jest zamknięty kościół, już bardzo dawno nie widziała księdza w tej miejscowości. No więc takie doświadczenie duszpasterskie, które daje dużo do myślenia, żeby nasze polskie pielgrzymowanie, które jest szkołą duchowości, było rzeczywiście szkołą pięknego życia chrześcijańskiego dla rodzin, modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne. Przede wszystkim samych starych księży spotkaliśmy na drodze. Może trochę przesadzę, może to jest takie moje doświadczenie, ale przyznam się szczerze, że jeszcze bardziej dziękuję Panu Bogu za to, że w Polsce mamy kapłanów, klasztory, dużo młodych ludzi, którzy odpowiada wielkodusznie na te potrzeby Kościoła. Piękne małżeństwa, rodziny, dzieci, które są jakąś nadzieją. Za każdą taką naprawdę iskierkę nadziei dziękujmy Panu Bogu i bardzo trzeba się modlić. Na pewno duże doświadczenie, ale nasze polskie pielgrzymowanie jest rzeczywiście wyjątkową szkołą duchowości.
Dlatego w Paradyżu w sposób szczególny modlimy się w intencji powołań. Wtedy Najświętszą Eucharystię celebrują neoprezbiterzy, wówczas modlimy się w sposób szczególny właśnie w intencji powołań. A tak a propos jeszcze Santiago, gdzieś w dokumentach, w starych zapiskach znalazłem przepiękną metaforę właśnie tego pielgrzymowania, bo kiedyś pielgrzymowali do Santiago prawie 4 miesiące. Miesiąc przebywali na miejscu i 4 miesiące powracali. I to było razem 9 miesięcy. Tyle miesięcy rodzi się człowiek w łonie matki. Więc to była pewna metafora budzenia się nowego życia, Bożego życia. Także nasza pielgrzymka, która jest nie 9 miesięcy, ale 9 dni, to jest takie budzenie się małego życia, na wiosnę życia.
Ale muszę powiedzieć, że można było rzeczywiście spotkać pielgrzymów, który w odwrotnym kierunku, bo myśmy portugalską drogą szli do Fatimy. Sporo osób szło do Fatimy na rowerach, także dosyć duże grupy, ponieważ przeżywają ten jubileusz. Natomiast w przeciwnym kierunku, właściwie do Porto tylko nas dwóch szło, taką trochę pionierską drogą, ale od Porto już więcej. W jednej miejscowości młodzi ludzie spisywali tych pielgrzymów, bo tam trzeba było sobie w kredensial przybić pieczątkę i pytali, bardzo fajnie zrobili listę, pytali o motywację. Rzecz ciekawa, tam jest rozróżnienie na wymiar religijny i duchowy. religijny i duchowy. Bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi rzeczywiście idzie w poszukiwaniu, ale traktuje to bardziej jako przygodę. No, niektórzy rzeczywiście z Pismem Świętym można było spotkać też osoby, ale było to po prostu takie wędrowanie. Było wędrowanie. Natomiast ten wymiar religijny, zaledwie kilka osób było na tej liście wpisanych, że autentycznie idą w tym wymiarze religijnym. No i oczywiście inne cele, no tam było mnóstwo tych innych celi, ale już nie pytaliśmy jakie. W każdym bądź razie ma to trochę zupełnie inny wymiar, bardziej indywidualny. Natomiast nasze pielgrzymowanie to jest żywy Kościół, który pokazuje nam, kim jesteśmy, kim, dzięki łasce Chrystusa i dzięki opiece Matki Bożej. Przepiękne doświadczenie polskich pielgrzymek. No, miałem po raz pierwszy takie porównanie, bo długo się do tego przymierzałem, no, ale w tym roku się to zrealizowało, więc jeszcze bardziej dziękuję Panu Bogu i cenię polskie pielgrzymki.
Pozwolimy teraz może, żeby nasi widzowie dzwonili do nas. Przypomnę numery do naszego studia telewizji TVN dla Polski Północnej. 56 657 00 11 dla Polski Południowej, 56 657 00 12 i dla zagranicy, wiadomo, kierunkowy 0048 i dwa numery 657 00 13 i drugi numer 657 00 14 i dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie. Połączenia, przypomnę, są darmowe. 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. W oczekiwaniu na telefony, ja bym się tu zwrócił może, ale właśnie do wszystkich, tu myślę o kierowniku pielgrzymki. Ktoś myśli, żeby na 9 dni pójść w pielgrzymkę, no to trzeba potężną walizkę zabrać. Wyjeżdżamy, wiemy jak na zapas zabieramy. Co się zabiera tak naprawdę na te 9 dni do plecaka?
Mogę powiedzieć, co zabiera kierownik pielgrzymki. Pakuje się zwykle w godzinach porannych przed wyjściem pielgrzymki albo w późnych godzinach wieczornych w przeddzień, bo zwykle no, habit na zmianę, rzeczy osobiste. I najważniejszą rzeczą, to już robiąc dygresję, to trzeba podjąć decyzję. Człowiek podejmie decyzję, że jest zdeterminowany, że chce pójść na pielgrzymkę, a wówczas już nie ma problemów. Oczywiście od strony technicznej absolutnie my jako organizatorzy pomagamy, wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom pielgrzymów, musimy zadbać o pewne bezpieczeństwo, więc służymy tutaj pewnymi służbami, służby medyczne, służby ekologiczne, można kupić chleb na pielgrzymce, wodę, służby ekologiczne, które nam pomagają też w trakcie pielgrzymowania, porządkowi, policja, a więc to jest pewna cała infrastruktura, która jest przewidziana na ten czas pielgrzymowania. Od strony osobistej myślę, że tutaj nasi drodzy pielgrzymi powiedzą coś więcej.
Właśnie tym bardziej mając dzieci, to można się wystraszyć. Ile to rzeczy trzeba zabrać? Czy naprawdę dużo trzeba tego zabrać?
Trzy. Tak staramy się spakować w trzy walizki. No, przy dzieciach zawsze trzeba mieć więcej tych rzeczy. Dzieci się brudzą, zaleją czymś. Na szczęście mamy już takie czasy, gdzie można wszystko kupić po drodze. Tak naprawdę koszulkę, skarpetki, szczoteczkę do zębów, buty nawet można kupić, więc nie ma jakiejś tragedii, jak się coś wydarzy. Natomiast warto mieć taki zestaw na każdy dzień. Bielizna, koszulka czysta. No jak ktoś będzie szedł dwa dni w tej samej, no nic się nie stanie, ale... No to Boże, tak mówię, że się pakujemy. Ale mieliśmy też taki przypadek w grupie, nie wiem, to było 5-7 lat temu może, wychodząc z Warszawy, stał mężczyzna przy ulicy i żegnał pielgrzymkę i tak... akurat naszych przyjaciół tata szedł i coś jakoś tak zakrzyknął do niego, że o, że tak wam zazdroszczę, że wy idziecie. No i pan Jerzy mówi, no to chodź z nami. I wziął i poszedł. I dał radę. Ktoś mu dał miskę, ktoś mu dał skarpety, ktoś mu dał bluzkę, ktoś mu kupił jedzenie i no i naprawdę doszedł do tej Częstochowy. Później, kiedy go spotkaliśmy jesienią w Warszawie. Czyli można też iść zupełnie nieprzygotowanym.
Dawniej
ludzie są życzliwi.
Dawniej się mówiło o proszonym chlebie, bo takich pielgrzymów było wielu, tak. Dawniej było takie sformułowanie.
O proszonym chlebie,
tak. Było wielu.
Ale bądźmy też uczciwi, jak to mówi nas czcigodny ojciec Melchior, że przez pierwsze dni to pielgrzym żałuje, że w ogóle się wybrał na pielgrzymce. na pielgrzymkę, ale później żałuję, że żałował. Także
później żałuję, że się kończy.
Mamy już pierwszego widza. Ja też proponuję, byśmy...
Halo, halo?
Tak, kto się do nas dodzwonił?
Krzysztof z Podszywu
tak,
dzwoni.
Poznaję, panie Krzysztofie, jakby nie poznać tego głosu.
No nie, no. Ojcze Zdzisławie kochany, ja bym nie chciał w tym momencie, bo właściwie powinienem ulec jakiemuś nawet może przesadnemu wzruszeniu, bo przecież tu się nie trzeba ani przedstawiać, ani pytać, z kim się rozmawia, bo tylko tyle powiem, że no cóż, 20 pielgrzymek z ojcem, z jedną, z mamą, no niewiele byłem większy jak Marcjanka, która tam siedzi koło was, a jeszcze ojca Melchiora nie było wtedy na pielgrzymce. Jeszcze czekał na to, że Matka Boża, że Święta Anna go powoła na Paulina. Także to są sprawy niezwykłe. No tu jest cały właściwie ciąg, całe to pielgrzymowanie, to właściwie wszystko się zaczęło od pielgrzymki i to tak bym powiedział po dzień dzisiejszy trwa. Ale chcę dać świadectwo może największemu wydarzeniu, które się stało właśnie na pielgrzymce. Na jednej z tych pielgrzymek, których będzie ponad 64, przepraszam, że tą cyfrę jednak podam.
Było to, że
kiedy odskoczyłem od pielgrzymki, pamiętając ojca Jacka, który powiedział, że ojciec Kamil pamięta doskonale, siódemka MK, siedemnastki powstały i tak dalej. Odskoczyłem tam w bok, tam w tym Choczewie, bo przyjechał otać dla siedemnastek mszę świętą ksiądz biskup Zygmunt Zimowski. I kiedy poszedłem z nim na śniadanie do proboszcza, to przy tej herbacie udało mi się mnie, człowiekowi świeckiemu, nakłonić tak świętego biskupa, jak właśnie on, żeby to sanktuarium w Paradyżu, ponieważ on pracował z Benedyktem XVI, żeby wydobył jakiś dokument, żeby ogłosić to sanktuarium najdroższej krwi Pana Jezusa. No i on tego dokonał, Potem już była tylko konsekwencja, że Pan Jezus go powołał, kiedy on był przy wiatyku Jana Pawła II o 15 godzinie, kiedy Ojciec Święty dostał tylko i wyłącznie Komunię Świętą w formie krwi Przenajświętszej i tam się wtedy dokonało to prelievo, czyli to przelanie krwi Ojca Świętego, które doszło do Torunia i mamy tam w ołtarzu sanktuarium Jana Pawła II. To jest owoc i efekt właśnie wielu, wielu lat tej cudownej przygody, nieprawdopodobnej. Zgadzam się z ojcem Kamilem, że już na świecie takiego szlaku w tej chwili no, nie odnotujemy. Dlatego ratujmy i naszą ojczyznę i sytuację tak bardzo poważną w świecie i całkowicie naszej Pani Jasnogórskiej Królowej. Ja bardziej wolę naszej matce, żeby ona naprawdę ten świat uratowała, bo ona tam jest wspomożycielką nieustającej pomocy. I bardzo was, kochani, proszę, bo jeszcze tylko parę dni i ja idę sotto feri, czyli idę pod noże na operację, ale tylko liczę na to, że nie muszę prosić was bardzo o modlitwę, tym bardziej, że jestem tak związany gorąco i serdecznie z osobą tatusia, księdza Marka. On wie, o co chodzi. On wam po audycji powie, o co chodzi. Są na to dokumenty.
Panie
Także proszę was, kochani, o błogosławieństwo, o to współczucie, bo na odległość będę jeszcze bardziej pielgrzymował z ojcem Kamilem i Markiem i kochanym ojcem Zdzisławem, no. Bo ciągle tu żeśmy gdzieś po Rzymie się ocierali o siebie.
Panie Niech Krzysztofie,
Jezus Chrystus
na wieki
i Maria
wieków, amen. Zbierać łzy do fiolki na pamiątkę, a będziemy wspomagać modlitwą.
Przyznam się, dla mnie to był, znam dosyć dawno już pana Krzysztofa, ale ten rozdział był mi nieznany, więc odkrywam
o, tak,
na nowo.
Pielgrzym właśnie, z aparatem fotograficznym.
Chciałbym to powiedzieć, ojciec Marek, bo został do tablicy wywołany.
Jakby to powiedzieć? Owszem, bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi za telefon i miłe słowa. Będziemy pamiętać podczas tegorocznej pielgrzymki również o panu i prosząc o powrót do zdrowia. Rzeczywiście mamy jakieś osobiste doświadczenia i ponieważ pan Krzysztof długi czas archiwizował naszą pielgrzymkę przez robienie zdjęć. Właściwie w każdej chwili można było się pana Krzysztofa spodziewać. I rzeczywiście ja osobiście doświadczyłem jego życzliwości, ponieważ zrobił mi zdjęcie podczas pielgrzymki z moimi rodzicami. I po latach, już po świętej pamięci, po śmierci mojego ojca, wręczył mi to zdjęcie. I to jest takie rzeczywiście osobista nasza relacja, za co jestem bardzo wdzięczny, taką miłą pamiątkę mam z pielgrzymki.
Ale na pociechę panu Krzysztofowi i wszystkim, którzy nie mogą z różnych powodów wyjść na pielgrzymkę, ja pozwolę sobie przetoczyć tekst, który codziennie przypominamy pielgrzymom, ponieważ papież Franciszek, tu już wiele razy wspominany, jubileusz, który przeżywamy, obdarzy łaską szczególnego odpustu. Więc proszę, ja może przeczytam ten tekst, żeby ci, którzy nie mogą z różnych przyczyn być na Jasnej Górze, a połączą się duchowo z tymi, którzy wędrują, w jakikolwiek sposób przemierzają na Jasną Górę, mogą także te same łaski otrzymać, z których korzystają pielgrzymi nawiedzający sanktuarium. Mianowicie Ojciec Święty Franciszek z racji jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej do 8 grudnia tego roku udzieli możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wszystkim, którzy nawiedzają w pielgrzymce sanktuarium jasnogórskie, wezmą udział we mszy świętej lub innym nabożeństwie, przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmą komunię świętą. Odmówią modlitwę pańską, wyznanie wiary w intencję ojczyzny, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o obronę rodzin, świata i kościoła, a także za osoby Ojca Świętego. Odpust zupełny mogą uzyskać również osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, a połączą się pragnieniem ducha z tymi, którzy pobożnie nawiedzają sanktuarium. Taki przywilej dał papież Franciszek nam, którzy będziemy nawiedzać sanktuarium i tym, którzy połączą się z nami duchowo.
Myślę, że to było bardzo ważne, że ojciec Kamil to przypomniał. Mamy następny telefon, prosimy bardzo. Telewizja Trwam, prosimy bardzo.
Halo.
Tak, jest już pani.
Witam, witam ojca przeora. Jestem Teresa z Warszawy, uczestniczka pielgrzymki grupy piątej z ojcem Krzysztofem. Jest to, halo.
Tak, słuchamy
jest
panią.
Jest to ciężka droga. Pielgrzymowałam w pielgrzymce tysiąclecia, gdzie było nas naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Pielgrzymowałam w stanie wojennym, gdzie nie było nic, wchodziliśmy na Jasną Górę cichutko z różańcami w ręku. Były to ciężkie czasy, natomiast teraz jest troszkę lżej. Lżej jest, bo msze święte nie są przy kościołach, tylko są na trasie. I to jest troszkę udogodnienie dla nas, duże udogodnienie. Także przymierzam się w tym roku z grupą piątą, z ojcem Krzysztofem, ukleją. No może Pan Bóg dopomoże, że pójdę. No chciałabym bardzo.
Bardzo Pani tego życzymy.
Także grupa piąta z ojcem Krzysztofem. No jestem, już bym w tym roku szła 34 raz, a już jestem wiekowa.
Pani Tereso, bardzo serdecznie pozdrawiamy za słowa, które Pani tutaj do nas kieruje. Pozdrawiamy również grupę piątą i księdza Krzysztofa Ukleje z parafii na placu Szembeka. No cóż powiedzieć Pani Tereso, ojciec generał w przesłaniu do pielgrzymów, które dzisiaj do nas tutaj dotarło, użył takiego sformułowania na początku. Spojrzyj Matuchno, tu wierna Warszawa. Pozdrawiamy całą Warszawę i okolice i oczekujemy na pielgrzymim szlaku.
Trzeba by ożywić ten śpiew. Cześć Tobie Maryjo, cześć honor i chwała. Spojrzyj Matuchno, tu wierna Warszawa. Gwiazdo śliczna, wspaniała, taki refren ma. Taka pielgrzymkowa melodia piękna.
Tak, to dziękujemy Pani Teresie i też myślę, to jest przykład dla tych, którzy może z racji wieku.
Ale niech się Pani Teresa nie przeraża. Pielgrzymka warszawska też jest wiekowa. Też jest wiekowa.
Starsza.
Trochę starsza.
Mamy następny telefon. Dobrze, co? Przyjmiemy. Telewizja Trwam. Bardzo prosimy.
Tak?
Kto się do nas dodzwonił?
Pani Lucyna z Brukseli. Pozdrawiam ojca Kamila, grupa purpurowa. Ojcze Kamilu.
No słyszę.
Słyszysz?
Słyszę, bardzo dobrze.
Przykro mi naprawdę. Nie będę mogła iść, jednak ani zdrowie, ani siły nie odpowiadają mi już, ale idę z Wami. Przygotowuję się duchowo. Żegnam. Pochodzenia na szlaku. Pozdrawiam całą grupę purpurową.
Pozdrawiamy również Lucy i Ciebie, bo przez wiele lat pielgrzymowała rzeczywiście, przyjeżdżała do Polski. Zresztą tak wielu praktykuje z różnych stron świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii.
Pani Lucy dzwoniła ze Stanów, tak?
Z Brukseli, dokładnie, z Brukseli. Też pielgrzymowała przez lata i wielu rzeczywiście z Niemiec przyjeżdża także, żeby z Anglii, żeby uczestniczyć w tych dniach w rekolekcjach w drodze. Polonusi nie tylko tam pielgrzymują, ale również przybywają tutaj do Polski, żeby w tych naszych pielgrzymkach polskich uczestniczyć.
Myślę, że możemy dodać, pani Lucyno, istnieje możliwość łączenia się z warszawską pielgrzymką pieszą przez internet. Będą zamieszczone konferencje, będzie możliwość kontynuowania swojego pielgrzymowania przez modlitwę i nowennę, która też będzie zamieszczona. Ponadto z każdego dnia będziemy przekazywać informacje, będą spotkania z pielgrzymami i myślę, że to będzie jakaś łączność duchowa też. Zapewniamy o modlitwie i też prosimy o wsparcie nas na pielgrzymim szlaku.
Mamy następny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Małgorzata.
Witamy,
z Warszawy.
Witamy panią Małgosię. Chyba znajoma.
Oj tak.
To no prawda, nie, chyba znajoma. Tak jak tylko zobaczyłam, że po prostu sami moi najbliżsi przyjaciele tam siedzą w telewizji, to oczywiście postanowiłam podzielić się również ze wszystkimi telewidzami, że pielgrzymka warszawska naprawdę łączy, naprawdę jedna. I poznaje się w tej drodze takich przyjaciół, których w normalnym, codziennym życiu jest naprawdę ciężko znaleźć. Pozdrawiam oczywiście również ojców. Ojca Marka, ojca Kamila. Również się znamy.
Uśmiechy duże. Nawet może pokażę te zęby,
do pani
co bolą.
To może tutaj.
Cześć Gosiu, tak, no to jest to jedna z tych osób, o których mówiłam. To są ci najbliżsi nasi przyjaciele. Gosia, no znamy się. Gosia, ile?
Ona już nie słyszy.
Już nie słyszy nas.
Już się
ale tak też około tych 14-15 lat, bo tak mniej więcej w podobnym czasie. Co roku razem pielgrzymujemy, co roku się wspieramy i spotykamy się też oczywiście w trakcie roku. To nie jest tylko taka przyjaźń.
Dziewięciodniowa,
dokładnie. Także uczestniczymy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach naszych, czy rodzinnych, czy jakichś innych. Więc to są te przyjaźnie, o których mówiliśmy. To są ludzie, którzy się nie zapominają.
Sam odkrywam, jak bardzo te pielgrzymki łączą ludzi, prawda?
A Lucyna z Belgii nie chodzi w pielgrzymce już, bo zdrowie nie pozwala, ale na nocne czuwanie przylatuje. Specjalnie na noc czuwania na Jasną Górę, żeby być pielgrzymami.
Pięknie.
Gosiu, pozdrawiamy serdecznie też i dziękujemy za pomoc w nagraniach i w przygotowaniach do pielgrzymki też od tej strony takiej wizualnej. Także jesteśmy bardzo zobowiązani. Do zobaczenia niebawem.
Ojcze, nie tylko te przyjaźnie, ale dzieła się konkretne rodzą z pielgrzymki. Piękne dzieła, między innymi w tym roku, w 30 lat duchowej adopcji dziecka poczętego. Ojcze, piękny akcent na waszej pielgrzymce pod Jasną Górą. Bardzo mnie to wzruszyło, bo śledziłem tylko przez internet i przez wiadomości, które były zamieszczane i trochę przez to, że mogłem posłuchać na żywo. Natomiast właśnie z tego klasztoru, gdzie ojciec jest przeorem, zrodziła się ta inicjatywa obrony życia nienarodzonych. 30 lat temu dokładnie, Straż Pokoleń, tak się nazywa właśnie ta grupa, która przy pielgrzymce działała. I pielgrzymka warszawska stała się właściwie nośnikiem tej idei myśli, która wypływa zresztą z objawień Matki Bożej w Fatimie. A przez media dzisiaj, przez telewizję Trwam, Radio Maryja, przez Niedzielę, przez Radio Jasna Góra, Radio Józef, kiedyś działające w Warszawie, także bardzo mocno promowało ideę duchowej adopcji dziecka poczętego, czyli obrony życia nienarodzonych. To jest największa walka, którą przeżywamy w świecie współczesny, walka o życie. I w tym roku 30 lat, zresztą każdego roku
tak,
na pielgrzymce.
Czy Marku, może za chwilę, bo jest to połączenie ze Szwecją teraz, dobrze? Przepraszam. I pozwolimy naszemu widzowi ze Szwecji zabrać głos. Prosimy bardzo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No też nam znany głos.
Maryja ze Sztokholmu. Witam serdecznie czcigodnych kapłanów i gości. No i cieszę się za ten temat. No pielgrzymuję bardzo często na tą Jasną Górę. Wprawdzie nie w pierwszej pielgrzymce, bo to ojcu Kamilowi składam wszystkie moje intencje do plecaka i mówi, ten plecak jest bardzo ciężki.
I idź sobie. Ale... z pielgrzymce.
Właśnie tak, ojcze, zawsze wszystkie moje intencje w twoim plecaku i je niesiesz przez te 9 dni. A ja wspieram duchowo właśnie modlitwą i możemy się łączyć i na apelu właśnie z trasy pielgrzymkowej. Więc cieszę się ogromnie, ale również tutaj wspomniano dzisiaj tego wielkiego przyjaciela, nie tylko Matki Bożej, ojca Zachariasza, który też wiele razy i z pielgrzymami ze Szwecji właśnie szedł z Krakowa na Jasną Górę i wielu pamięta z księdzem Zdzisławem Leperem. No jesteśmy, tak jak już ojciec przed chwilą powiedział, po naszej wspaniałej pielgrzymce rodziny Radia Maryja. Ojciec rektor pielgrzymuje co rok ze studentami naszej uczelni, czyli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ale Polacy rozrzuceni na całym świecie pielgrzymują co wieczór do stóp Pani Jasnogórskiej o 21:00. I tutaj właśnie polecamy te wszystkie intencje, co mamy w sercu, a taką bardzo bliską naszemu sercu jest nasza ojczyzna, nasz Kościół. Więc serdecznie pozdrawiam, wspieram modlitwą, dziękuję i pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas w tej chwili słuchają i oglądają.
I do zobaczenia na jubileuszu.
Zapłać Pani Marylko. No, rzeczywiście Pani Marylka wierna jest na tych, nie tylko w pielgrzymkach rodziny Radia Maryja, ale naprawdę spotykamy się często właśnie u Królowej.
Pozdrawiamy również pielgrzymów ze Szwecji. Wiernym pielgrzymem i przyjacielem pielgrzymki jest ksiądz Zbigniew, który wiele, wiele lat posługuje już w Szwecji i przyjeżdża, towarzyszy, wspiera, pielgrzymuje w grupie piątej z księdzem Krzysztofem. Także pozdrawiamy panią Marylę i księdza Zbigniewa.
Właśnie zaczęliśmy ten temat. Ja miałem go też o to zapytać, bo rzeczywiście wasz kościół, skąd wyrusza pielgrzymka warszawska piesza na Jasną Górę, z tego słynie, że tam rozpoczęto tę inicjatywę duchowej adopcji życia poczętego. I to jest też następna intencja, którą pielgrzymi zabierają.
Zawsze.
Pielgrzymkę.
Wielokrotnie podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem wsłuchuję się trochę i dziękuję Panu Bogu za te wydarzenia, które są związane z tym miejscem, bowiem właśnie przy tym kościele rozwinął się duch pielgrzymowania z Warszawy. Przy tym kościele też Pan Bóg wzbudził takich wspaniałych też ojców, jak ojciec Krzysztof
Kotnic, wielki obrońca życia.
I pielgrzym, i przewodnik, i też obrońca życia. I w tym roku rzeczywiście mamy przepiękną możliwość przeżywania 30-lecia. Mogę powiedzieć, że prawie 10 tysięcy ludzi podjęło się w sposób oficjalny przez deklarację tego dzieła
przy waszym kościele.
Przy naszym kościele tylko. To jest wielka, potężna modlitwa. Ludzie wielokrotnie podejmują się tego dzieła i no, to są rzeczy zapewne miłe Bogu.
Dziś na całym świecie znane już przez animatorów. Oni każdego roku przed świętem Królowej Polski przede wszystkim mają to spotkanie. Choć zdaje się dwa razy w roku są obecni, także w listopadzie. Natomiast w tym roku w sposób szczególny pragną zebrać się u stóp Matki Bożej Obrońcy Życia właśnie dzieła duchowej adopcji 2 września. Pierwsza sobota września jest specjalny program. Myślę, że warto ci, którzy włączyli się w to dzieło i włączają, tak jak warszawscy pielgrzymi, każdego roku przecież ponawiamy u stóp Jasnej Góry na naszej mszy świętej pielgrzymkowej przyrzeczenia duchowej adopcji. Wielu ponawia je, inni włączają się w to dzieło, więc ta rodzina obrońców życia ciągle rośnie. A dzięki posłudze, no, trzeba to powiedzieć, Radia Maryja, Telewizji Trwam dzisiaj, o tym możemy rozmawiać, zachęcać i wielu także przez transmisję z Jasnej Góry dołącza do tej wielkiej rodziny obrońców życia.
Ojcowie, mili goście, musimy już konkludować to spotkanie w telewizji. Jeszcze będzie okazja, by w części radiowej te tematy pogłębić, poszerzyć. Chcę tak zapytać, no właśnie, to chyba bardzo trafna nazwa padła, pielgrzymka jako szkoła duchowości. Po jednym zdaniu dla każdego z gościa, może właśnie pani Karolina i Fabian jeszcze powiedzą o swoich dzieciach, przynajmniej jedno słówko, bo oni tutaj dzisiaj są aktywni, ale co prawda myśmy ich nie dopuścili do głosu, ale mogą to zrobić rodzice.
Nasze dzieci pielgrzymują z nami już w zasadzie od poczęcia, także
co roku
są razem z nami. Nasz najstarszy syn Ignacy ma 7 lat. W zasadzie w tym roku będzie szedł...
Ósmy raz po tej stronie brzucha.
Dziewiąty jeszcze w brzuchu. Czyli liczymy mu, że dziewiąty raz będzie szedł.
Tak, a to jest ważne, bo ja trzeciego dnia na noclegu w namiocie poczułam pierwsze ruchy, będąc w ciąży, więc to pierwsze kroki. Nie da się ukryć.
Rosalia ma 5 lat, w tym roku 6 skończy. Też co roku z nami chodzi. I Marcjanna 2 lata skończy w tym roku też.
Tak samo. Oni sprawili, że byliśmy już w pielgrzymce, bo oni tutaj chodzili, jakby ćwiczenie już
tak,
przed pielgrzymką.
Tak, oni są nieokiełznani.
Pierwsze kroki tutaj jakby stawiają.
Na pielgrzymce często jest tak, że jak byli, zwłaszcza młodsi, no teraz Ignacy już dużo idzie sam, więc też się męczy. Ale jak jechali tylko w wózku, więc my zmęczeni po całym odcinku 7-8 kilometrów, a oni na postoju pełnia życia.
No jak dzieci. Jak dzieci.
Dziękujemy. Ojcze Marku.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to wielkie wydarzenie, jakim jest pielgrzymowanie. Czujemy zapewne dług wdzięczności wobec tych, którzy nas wprowadzali w ducha pielgrzymki na Jasną Górę. Jednocześnie zapraszamy też wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w tym pięknym dziele, jakim jest pielgrzymowanie. Istnieje możliwość w dalszym ciągu czy pielgrzymowania w naszej pielgrzymce, czy też innej, lub też w pielgrzymowaniu duchowym. Myślę, że o szczegółowych informacji możemy uzyskać też na stronie internetowej.
Dziękuję.
Ja na koniec tej części spotkania bardzo chcę zaprosić do udziału w pielgrzymkach. Skądkolwiek pielgrzymy wyruszacie, pamiętajcie, mamy Matkę, która jest Królową i Królowę, która jest Matką. Trzeba sobie zrobić selfie dla Matki Bożej, wysłać je www.koronamaryi.pl, tam jest wszystko napisane. Potem będzie piękny obraz 26 sierpnia, do 15 sierpnia jest ta akcja na wałach, żeby oblicze Matki Bożej było z naszych serc, z naszego oblicza. No i oczywiście centralne uroczystości 26 sierpnia, dzień imieni Matki Bożej, już przed południem będzie to spotkanie Maryja w dziejach Kościoła i Narodu od 9.30, potem suma pontyfikalna, a wieczorem zakończy się to wszystko przepięknym widowiskiem muzycznym z dawna Polski, Tyś Królową, apel jasnogórski, potem to widowisko muzyczne. To są takie kulminacyjne obchody jubileuszu 300-lecia. Ale wszystkie pielgrzymki w tym roku, które idą, także nasza warszawska, za co przorowi dziękujemy, z tą świadomością, że Maryja jest naszą Królową, ta serdeczna Matka z Jasnej Góry. Zapraszamy.
Mamy słudzy, nieużyteczni jesteśmy.
I tak niech zostanie.
Bóg zapłać naszym miłym gościom za przybycie do studia i zapraszam potem już do studia radiowego. Państwu bardzo dziękuję, że trwaliście z nami. No i wszyscy czujemy się zaproszeni do pielgrzymowania na Jasną Górę, do naszej Matki i Królowej.
Wiek to wiekowie ogłasza na Jasnej Górze, tam Matka nasza.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.